Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajło, witam Państwa. W programie dzisiaj goście, sami panowie, a tak się jakoś złożyło. Nie wiem właściwie dlaczego. Sławomir Rybicki, senator Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam.
Marek Rutka, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy na Pomorzu, członek Rady Mediów Narodowych.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I Artur Dziambor, Polska 2050 PSL.
Dzień dobry.
Ubiegły tydzień, temat głównie powyborczy i przed wyborami, przed drugą turą, w Sejmie także o aborcji, ale pozwólcie, że zaczniemy od tego, co się wydarzyło w weekend. Za nami niedzielny atak dronowy Iranu na Izrael, atak w dużej mierze skutecznie odparty, ale zaostrza się konflikt na Bliskim Wschodzie i nawet jeśli on nas jakoś bezpośrednio nie dotyczy, jego skutki mogą dotyczyć także nas, także konfliktu pomiędzy Rosją i Ukrainą. Czy waszym zdaniem to przyspieszy pomoc Ameryki? Mówię o kongresie oczywiście dla Ukrainy, Izraela, Tajwanu, no bo to jest jeden pakiet. Czy to się tak może skończyć? Sławomir Rybicki.
No, mam nadzieję, że ta bezprecedensowa akcja Iranu wymierzona w integralność i bezpieczeństwo Izraela spotka się z szybką reakcją kongresu i Izby Reprezentantów i że obiecana pomoc, która od wielu tygodni jest przedmiotem wewnętrznej debaty w Stanach Zjednoczonych, nastąpi, że pomoc Izraelowi wymusi też stanowisko i decyzje wobec Ukrainy, która przecież walczy ostatkiem sił. Mam nadzieję, że tak się stanie.
Mhm. Czy to ma znaczenie, czy Izrael zareaguje, nie zareaguje? No bo to też jest takie pytanie otwarte. Czy tam będzie eskalacja, czy może to już jest na dziś koniec?
Biorąc pod uwagę punkt wyjścia, czyli pół roku temu atak terrorystycznego Hamasu na terytorium Izraela, potem wojna w Strefie Gazy z Hamasem, która trwa do dziś, i teraz ten atak Iranu na Izrael, to cały czas jest eskalacja. To nie jest deeskalacja, czyli cały czas eskalacja. I nie wiadomo oczywiście, jaka będzie reakcja na ten atak Izraela, bo to jest pierwszy atak bezpośrednio z terytorium Iranu na Izrael. Oczywiście Iran też wykorzystał inne zasoby, czyli te, które ma na terytorium Iraku czy Jemenu, i ten atak był z wielu stron, ale jest to atak bezpośredni, więc oczywiście nie dziwiłbym się, gdyby Izrael na to jakoś odpowiedział. Nie byłoby to dobre oczywiście, bo to oznacza kolejną eskalację, a nie jest to w interesie świata i nie jest to w interesie tego, co nas najbardziej interesuje, czyli skoncentrowania uwagi świata, demokratycznego świata na pomoc Ukrainie. Bo jeżeli tam nastąpi eskalacja, to Ameryka będzie się musiała bardziej tamtymi problemami zająć niż Ukrainą. I to oczywiście może być pewien problem. Ale ten atak też pokazał jeszcze wyraziściej podział, taki gruby podział, który się w świecie dokonuje, między światem Zachodu, demokratycznego Zachodu, a tak zwaną osią zła. Ja się wczoraj przysłuchiwałem obradom Rady Bezpieczeństwa ONZ i bardzo wyraźnie widać, że ten atak Iranu na Izrael był właściwie poparty, bo nie zakwestionowano tego, raczej atakowano drugą stronę, stronę Zachodu, ze strony Chin i Rosji w czasie wystąpień w Radzie Bezpieczeństwa. Czyli ta oś jest coraz wyraźniejsza. Zachód jest atakowany przez tę oś zła, Rosja, Chiny, Iran, Korea Północna oczywiście jest w tym też. I te siły chcą zdetronizować Zachód jako czołową siłę, można powiedzieć, porządkującą świat. Ja bym wolał, żeby to Zachód porządkował świat, a nie na przykład Chiny.
Marek Rutka.
Ten pakiet, który blokowany jest w Kongresie, on zawiera pomoc dla Ukrainy, dla Izraela i dla Tajwanu. I w tym momencie to już nie jest tylko kwestia wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale także tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, i miejmy nadzieję, że ten pakiet pomocowy zostanie w Kongresie odblokowany. Ale trzeba też pamiętać o tym, że to jest zwycięstwo całej koalicji, można powiedzieć, takiej antyterrorystycznej, bo tutaj nie tylko wojska izraelskie brały udział w odpieraniu tego ataku, blisko 300 jednostek latających, bo to były drony, ale to były także rakiety balistyczne. Armia Stanów Zjednoczonych, marynarka francuska i brytyjska, i one wspólnie.
I co ciekawe, jeszcze Jordania zestrzeliwała.
Tak, ale to były pojedyncze drony. Ja wizytowałem elementy żelaznej kopuły na granicy z Libanem i to jest bardzo przemyślany system, z tym, że no, trzeba o tym pamiętać. On jest niezwykle drogi.
Odparcie, system, jaki chcielibyśmy mieć.
Odparcie tego, a i to zaraz powiem o tym wątku pomorskim takiej koalicji, można powiedzieć, antyterrorystycznej, ale ten atak, czy odparcie tego ataku wczorajszego kosztował około miliarda dolarów. To są olbrzymie środki, na które w zasadzie żadne państwo nie jest w stanie na dłuższą metę sobie pozwolić, bo to jest z jednej strony żelazna kopuła, kolejnym elementem tego jest proca Dawida i następne dwa elementy systemu strzała, które mogą strącać pociski balistyczne, czyli międzykontynentalne, ale wątek pomorski tego to jest tarcza antyrakietowa w Redzikowie, która powstała z myślą o tym, aby przeciwstawić się tym bardzo tym zbrojeniom takim już byśmy powiedzieli międzykontynentalnym, które Iran i Korea Północna od lat tą technologię rakietową rozwijają i to dobrze, że ta tarcza antyrakietowa pod koniec tego roku zostanie uruchomiona, bo wiadomo, ona składa się z kilku elementów. Drugim elementem jest tarcza antyrakietowa w Rumunii.
Artur Dziambor. Jakie ładne nazwy tych wszystkich tarcz.
Piękne są, tak, ale może to dobrze, bo to ma jakoś tam pobudzić zainteresowanie. Chciałem powiedzieć, no nie będzie moim zdaniem eskalacji tego dalszej, ponieważ po wczorajszych deklaracjach można było wyczytać tyle, że były straty, był odwet. Teraz musimy rozumieć, że to, co się wydarzyło. Na szczęście to, co tutaj poseł Rutka powiedział, obrona przeciwrakietowa zestrzeliła wszystko, nie ma ofiar w ludziach. Myślę, że chcielibyśmy coś takiego móc myśleć o tym, że Polska jest w ten sposób chroniona. Spalibyśmy na pewno spokojniej. Imponująca jest skuteczność tych wszystkich systemów i tutaj akurat te kwoty nie powinny przerażać, ponieważ nie ma ceny dla ludzkiego życia. Na ile tych żyć ludzkich zostało ocalonych dzięki tej ochronie jest nie do przeliczenia. Także myślę, że nikomu, żadnej ze stron nie zależy dzisiaj na eskalacji tego konfliktu dalej, dlatego no pytanie, co dalej tak naprawdę na innym froncie, na froncie palestyńskim, a nie na froncie irańskim.
No, żeby się nie zapominali, co się tam dzieje, tak.
Ten kontekst ukraiński, bo on jest niezwykle ważny, przecież to jest nasz sojusznik i sąsiad i wojna jest tuż za naszymi granicami. Ten atak i odparcie tego ataku pokazało, że istnieją na świecie systemy przeciwrakietowe, które są w stanie obronić terytorium państwa. No Izrael jest mniejszym państwem niż Ukraina, ale Zełenski tuż po tym ataku powiedział do przywódców świata: zobaczcie, można obronić Ukrainę, pomóżcie nam, brakuje nam rakiet w siłach powietrznych. Także to ma też ten bardzo ważny ukraiński kontekst.
No zobaczymy, jak będzie. Pewnie trochę trzeba będzie na to poczekać, na reakcję. Miejmy nadzieję, że tej eskalacji nie będzie, ale to może to jest trochę naiwne myślenie. To porozmawiajmy o tym, co było w ubiegłym tygodniu, temat aborcji. Sejm głosami koalicjantów posłał do prac w Komisji Nadzwyczajnej 4 projekty dotyczące liberalizacji obecnego prawa. Od dekryminalizacji obecnych przepisów poprzez powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego po aborcję do 12 tygodnia. I teraz pytania takie. Po pierwsze, czy coś wielkiego się wydarzyło, że w końcu stanął ten temat w Sejmie i że w ogóle przeszedł do prac w komisji? Czy potrzebna była ta awantura o termin procedowania, że po wyborach, bo jak przed wyborami, to nie wiadomo, co się wydarzy? Po drugie, czy coś z tego wyniknie w praktyce? Czy nic więcej z tego nie będzie, tylko sprawa utknie w komisji nadzwyczajnej, bo nie ma zgody koalicjantów, bo prezydent i tak dalej, i tak dalej. Może zacznijmy od Artura Dziambora. Mhm.
No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że chyba dobrze się stało, że została ta debata przesunięta, ponieważ nie chcielibyśmy mieć jakichś niepotrzebnych emocji w wyborach samorządowych, które nie dotyczyły tematu zupełnie. A wiemy doskonale, że my wszystkie tematy omawiamy przy okazji każdych wyborów. Za chwilkę wybory europarlamentarne i ja jestem przekonany, że my w trakcie tych wyborów europarlamentarnych parlamentarnych będziemy rozmawiali o aborcji, o tabletce dzień po, o ZUS-ie, o podatkach, o cenach prądu i tak dalej.
Temat aborcji tak był.
Wszystkie te rzeczy będą zawsze, chociaż te wybory zupełnie nie dotyczyły tego tematu i to jest oczywiste, że te chore emocje są budzone. Wszystkie projekty poszły do komisji, komisja będzie w tym momencie pracowała. Ja uważam, że najbardziej przytomnym projektem jest projekt trzeciej drogi, dlatego, że wszystkie te projekty, które są niezgodne z konstytucją obecną i prędzej czy później wiadomo, że jeżeli one przejdą nawet, to po pierwsze nie przejdą weryfikacji u prezydenta Andrzeja Dudy.
Przepraszam,
a nawet
mogę wejść
gdyby,
słowo, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego tak, zgodnie, też jest niezgodny z konstytucją.
Zgodnie z orzeczeniem
propozycja.
Tego Trybunału, co my negujemy jeszcze orzeczenie tego Trybunału, ale to już zupełnie powiedzmy na bok. Załóżmy, że jeden z tych projektów przejdzie przez Sejm, to on nie przejdzie przez prezydenta, a nawet jeżeli, to Trybunał Konstytucyjny dostanie zgłoszenie, żeby zweryfikował to i niezgodność z konstytucją ogłosi. Dlatego trzeba zorganizować referendum konstytucyjne i dlatego należy zmienić zapisy ewentualnie, jeżeli Polacy orzekną, że te zapisy w konstytucji są jakkolwiek dla nich nie do zaakceptowania. To jest jedyna droga i mam nadzieję, że koalicjanci to zrozumieją, że to jest jedyna droga, ponieważ na siłę stawianie się po stronie swojej, konkretnej prowadzi tak naprawdę do braku zmian.
Sławomir Rybicki, czy to nie jest tak, że po prostu ta sprawa zostanie w komisji i właściwie będziecie potem mówić kobietom, no cóż, zrobiliśmy dla was tyle, ile się dało?
Będziemy oczywiście zabiegać, aby prace w komisji ruszyły jak najszybciej, dlatego też nie zgodzę się z moim przedmówcą, że zdjęcie tego z agendy parlamentarnej do czasu rozstrzygnięć w drugiej turze służyło jakości debaty. Nie, i tak ta debata aborcyjna pojawiła się podczas kampanii samorządowej, pojawi się i będzie się pojawiać, bo jest kwestią, która dotyczy milionów kobiet, milionów Polaków i będzie po prostu obecna. To, że trafiło to do komisji, no pewnie to jest coś, co jest warte odnotowania, bo po pierwsze nie pokłóciło koalicjantów, po drugie jest to pierwsze w historii od 30 lat co najmniej próba procedowania projektów aborcyjnych czy antyaborcyjnych, które liberalizują obecny stan prawny. Do tej pory wszystkie projekty były odrzucane w pierwszym czytaniu, a tu już mamy drugie czytanie, więc to jest oczywisty postęp. Wydaje mi się,
że porozmawiamy, rozumiem, o gestach. Nie o skuteczności, tylko o gestach.
No skuteczność oblicza się wtedy, kiedy jest szansa na uchwalenie tej ustawy. Wiemy dobrze po deklaracjach prezydenta Andrzeja Dudy, że żadna liberalizacja ustawy antyaborcyjnej nie uzyska podpisu pana prezydenta, więc ale warto nie tracić czasu. Warto pracować i wypracować w ramach tej komisji co najmniej dwa projekty. Jeden, który depenalizuje aborcję, czyli tym, którzy pomagają w aborcji, nie stawia się zarzutów, czyli jest to bezkarność czynu. A po drugie, no, trzeba przygotować możliwie najlepszy projekt, który po tym, jak mam nadzieję niedługo w Pałacu Prezydenckim zasiądzie osoba, która ma nieco bardziej europejskie, proczłowiecze, liberalne poglądy, aby projekt był gotowy do głosowania, bo jestem przekonany, że kwestia aborcji nie zejdzie z agendy, bo jest po prostu jednym z głównych tematów debaty politycznej, dotyczy praw kobiety, praw człowieka i powinna być uregulowana w sposób taki, jaki cywilizacja europejska już od dawna w innych państwach Unii przeprowadziła te zmiany.
Przy tym braku zgody, jak może wyjść z tej komisji jeden projekt, który przewiduje liberalizację? Ja nie mówię o depenalizacji, bo to wydaje się być prostsze. Pan to widzi, panie Marku?
Faktycznie trzeba byłoby użyć wielkiej wyobraźni, aby sobie coś takiego założyć, że wyjdzie jakiś jeden projekt i jeszcze uzyska po pierwsze, większość parlamentarną, to może jest dość realne, natomiast podpis prezydenta, to tutaj już operujemy raczej w sferze tak zwanej politycznej fikcji. Co się dobrego stało? To, że żaden z tych projektów nie trafił do sejmowej niszczarki, natomiast ta specjalna komisja to raczej jest sejmowa chłodziarka, może nie zamrażarka, ale przynajmniej chłodziarka. Zobaczymy, jak to długo będzie procedowane. Lewica złożyła dwa projekty. Jeden dopuszczający terminację ciąży do 12 tygodnia, ale drugi także bardzo istotny, czyli depenalizację, czyli niekaranie osób, które pomagają kobiecie w zabiegu terminacji ciąży. Czy to będzie koleżanka, matka, siostra, partner,
czy minister
czy
Kotula?
Mąż, czy minister Kotula? Absolutnie tak, bo no nie ma co chować głowy w piasek. Bez względu na to, jakie prawo w Polsce obowiązuje, to do terminacji ciąży dochodzi. Albo w Polsce, albo w gabinetach za granicą. W związku z tym naprawdę w dzisiejszym, w XXI wieku robienie referendum nad prawami człowieka wydaje mi się co najmniej niestosowne. I to przede wszystkim kobiety w 2023 roku jesienią, one poszły do wyborów i one wskazały też rządzącej koalicji, że żądają, już nie czekają i nie chcą czekać, tylko żądają tego, aby prawa do swobodnego decydowania o ich ciele zostały im przywrócone, bo to są prawa człowieka.
A tam te podpisy już są, panie Arturze, pod projektem w sprawie referendum? Bo nie było chyba.
Tego nawet nie wiem, ale jak tutaj ja jeszcze dodam tylko jedną rzecz. Szybciutko sprawdziłem. 5 lipca 2016 roku do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy, który zakłada całkowity zakaz aborcji. Oznacza to, że każda kobieta w ciąży będzie musiała urodzić dziecko bez względu na to, czy zagraża jej życiu, czy dziecko. A SLD wzywa do poparcia wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy dopuszczalności przerywania ciąży. W 2016 roku...
Absolutnie to pamiętam.
W 2016 roku SLD nawoływało do referendum. Dzisiaj o tym referendum mówimy w trzeciej drodze od początku, ponieważ uważamy to jako za jedyne rozwiązanie, jakie może rzeczywiście cokolwiek spowodować. I zakończyć też dyskusję, która jest niezdrowa.
Referendum, dobrze pan wie, że nie zakończy żadnej dyskusji. Dokładnie. Bo nawet jeśli będzie decyzja większości, to i tak parlament może nie podjąć tej decyzji, a prezydent może jej nie potwierdzić.
Poseł Dziambor przypomniał, faktycznie ten nasz postulat z 2016 roku to były inne realia polityczne. Natomiast ja, że tak powiem, odbiję piłeczkę. Konfederacja chciała karać kobiety za przerywanie ciąży, wsadzaniem je do więzień. W związku
głosowałem
z tym,
przeciwko.
Ja mówię o Konfederacji.
No to właśnie, do tak.
Dobrze,
mówię,
bo przypomnijmy, że kiedyś pan Dziambor był w Konfederacji.
Był, natomiast akurat tutaj...
Poseł Sellin, jak to jest z Prawem i Sprawiedliwością? No bo wydawało się, że byliście za zaostrzeniem prawa, takim zgodnie z Trybunałem, z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Uważaliście, że to orzeczenie jest okej. A teraz część posłów, nie wiem, Dworczyk, tam Bochenek, to było wymieniane, głosują za projektem dotyczącym przywrócenia, powrotu tak zwanego kompromisu, bo nawet Mateusz Morawiecki podobno jest za przywróceniem tego kompromisu, chociaż głosował inaczej, bo się podobno pomylił. Jak to jest z wami?
Ja się nie zgadzam przede wszystkim z tym językiem, którego się w tej debacie używa. Pani mówi zaostrzenie. Ja uważam, że zaostrzają te cztery projekty, które poszły do pracy w komisji. Zaostrzają prawo do ochrony życia. Zaostrzają, dlatego że proponują, żeby tych dzieci zabijano więcej, a nie mniej. Dzisiaj zgodnie z prawem, po ostatnim orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego legalnie wykonuje się w Polsce około 200 aborcji.
A bierze pan pod uwagę,
Przed tym orzeczeniem dokonywało się legalnie, podkreślam, około 1000 aborcji, w tym przede wszystkim dzieci z zespołem Downa. Po pełnym uwolnieniu prawa do zabijania dzieci nienarodzonych, to co postulują do 12 tygodnia, szacuje się, że będzie mniej więcej 50 tysięcy dokonywanych aktów zabicia dziecka nienarodzonego. Więc to jest zaostrzenie. To jest zaostrzenie. Ja to tak czytam. Drugie takie zakłamanie, które się w tej debacie pojawia, to takie mówienie, że kobiety sobie życzą. Otóż wczoraj odbył się Narodowy Marsz Życia w Warszawie. Dziesiątki tysięcy ludzi, w tym dziesiątki tysięcy kobiet i w tym dziesiątki tysięcy młodych kobiet. Więc nie nadużywajmy tego. Mnóstwo kobiet sobie tego nie życzy. Mnóstwo kobiet jest przywiązana do swojej naturalnej skłonności do macierzyństwa i sprzeciwia się zabijaniu dzieci nienarodzonych
w
Polsce.
Ale nikim tego nie nakazuje.
Mnóstwo kobiet, najwięcej kobiet w ostatnich wyborach na przykład do samorządu na poziomie sejmików, zagłosowało za Prawem i Sprawiedliwością. Zapewniam, że zdecydowana większość z nich jest przeciwko tym czterem projektom, które poszły do pracy w komisji. W związku z tym nie mówmy, że kobiety, tyle dla kobiet zrobiliśmy, kobiety sobie życzą, kobiety zażądały w ostatnich wyborach i tak dalej.
Jakie jest wasze przekonanie? Pytałam pańskich kolegów, dlaczego pańscy koledzy, czy pan to rozumie?
Tak, ja to rozumiem, bo w takich sprawach u nas nie ma dyscypliny, w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej, gdzie Donald Tusk zażyczył sobie dyscypliny w obecności, złamał to Giertych, i dyscypliny głosowania. On łamie sumienia ludzkie, bo mówi, że nie macie prawa głosować tak, jak uważacie w tak delikatnej sprawie, tylko musicie zagłosować za prawem do zabijania dzieci do 12 tygodnia. U nas takiej dyscypliny w takich sprawach nie ma, w związku z tym zdecydowana większość klubu była przeciwko tym czterem projektom, ale rzeczywiście jest też nieduża grupa członków mojego klubu, którzy uważają, że kompromis aborcyjny z 93 roku był dobry, dobrze pracował na rzecz uświadamiania ochrony życia w Polsce i życzyliby sobie powrotu do tego kompromisu, czyli tego, co było sprzed orzeczenia Trybunału.
Ale zauważył pan, że oni, szczególnie Mateusz Morawiecki, to on tak z tym postulatem ostatnio dopiero się tak jakoś objawił, bo wcześniej jak
tego,
policję wysyłano na protestujące kobiety, to jakoś tak nie mówił tego.
Nie, po pierwsze, policji nie wysyłano na protestujące kobiety, tylko ochraniano manifestacje, w dodatku w delikatnym czasie pandemii.
Ale widział pan, jak to wyglądało?
Tak, widziałem tę agresję niektórych rozemocjonowanych pań w stosunku do policjantów i w stosunku do kościołów rzymskokatolickich. Ja bardzo tego nie lubię, ale no jednak tutaj muszę to powiedzieć, bo nie lubię ad personam różnych wycieczek, ale panie Sławku, bardzo pan daleko odszedł od ideałów, które nas kiedyś bardzo łączyły w konserwatywnym, prawicowym ruchu Młodej Polski, skoro pan mówi dzisiaj, że poszerzanie prawa do zabijania dzieci to jest postęp, że trzeba iść z duchem czasu, że trzeba iść z duchem, nie wiem, rozwiązań europejskich. Cywilizacja Zachodu pod tym względem choruje. Moim zdaniem będzie od tego odwrót prędzej czy później. Już widać to w Stanach Zjednoczonych. Pewne symptomy tego już widać w Europie. Generalnie jedną z chorób cywilizacji Zachodu jest właśnie takie mocne przyzwalanie, a nawet zapisywanie do konstytucji jako prawa człowieka, prawa do zabijania dzieci nienarodzonych. Jak mówimy o prawach człowieka, to pamiętajmy, że od momentu poczęcia też jest człowiek i on też ma swoje prawa. A nie tylko kobieta.
Zaraz, panie Sławku, to podosłowo Mira Rybickiego.
W Europie stawia diagnozę, że kultura łacińska i chrześcijańska jest w odwrocie, a jednocześnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
I z duchem czasu trzeba iść, tak?
100 tysięcy kobiet, tak się oblicza, w Polsce podejmowało tą dramatyczną i trudną decyzję o aborcji. I odpowiedzialne państwo, państwo, które nie choruje na hipokryzję i inne dolegliwości, powinno zapewnić kobietom taki standard prawny, aby one mogły w sposób bezpieczny, w sposób, który nie zagraża ich życiu i zdrowiu, wesprzeć ich w trudnych, dramatycznych decyzjach życiowych. I to jest problem, który w Polsce jest problemem nierealnym, a nie choroba cywilizacji zachodniej, bo aby wszystkie... Przed chwilą pan mówił o osi wschód-zachód, a teraz pan mówi o chorobie tego zachodu.
Tak, ja uważam, że Zachód prowadzi dwie wojny, panie Sławku. Zewnętrzną i wewnętrzną. Zewnętrzną z osią zła, a wewnętrzną niestety z tymi, którzy tę cywilizację Zachodu, dobrą cywilizację, która wypracowała najlepsze standardy do rozwoju indywidualnego człowieka, destruuje od
wewnątrz. Ja bym powiedział jeszcze jedno, panie Jarosławie.
I to jest jeden z tych elementów
destruujących Prawo i Sprawiedliwość tę cywilizację. Wypowiedziało, składając wniosek do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, 119 posłów PiS-u i Konfederacji wywróciło w istocie kompromis aborcyjny w Polsce.
Powiem panu dlaczego.
Likwidując jedną z ważnych przesłanek, które dopuszczały aborcję.
Powiem panu dlaczego.
To jest źródło zła i to jest źródło konfliktu nienaprawialne według mnie.
Powiem panu dlaczego, skoro jest pytanie, będzie odpowiedź.
Dobrze, powiem panu dlaczego,
bo sam byłem wśród tych podpisanych. Dlatego, że wszystkie informacje na temat tego, do czego jest używana ta przesłanka eugeniczna, wskazywały, że 98% tych dzieci zabijanych z powodu przesłanki eugenicznej to są dzieci z zespołem Down. I w sytuacji, kiedy my tacy jesteśmy wrażliwi na to, żeby pomagać osobom niepełnosprawnym, w tym ludziom z zespołem Downa, i słusznie, bardzo mnie ta wrażliwość cieszy, żeby pomagać im w szczęśliwym przeżywaniu swojego życia. Jednocześnie mówimy również tym świadomym, żyjącym osobom z zespołem Downa, że tak naprawdę to mogło się nie urodzić, mogliśmy się zabić, bo takie prawo obowiązywało w Polsce, było prawem barbarzyńskim. Ja uważam, że eugenika to jest też jedna z chorób cywilizacji Zachodu. Wiadomo, przez kogo była lansowana w pierwszej połowie XX wieku i trzeba było z tej przesłanki też zrezygnować i uważam, że to była słuszna decyzja.
I tu kropka, Marek Krótka.
Pan poseł Sejm powiedział, że dzieci mordowane są w majestacie prawa. To ja powiem, ale kobiety w Polsce umierają w majestacie prawa, jak Izabela z Pszczyny.
To chociażby. Był błąd lekarski, pan dobrze o tym wie.
To niech pan powie rodzicom tego tak zwanego błędu lekarskiego.
To jest, ubolewam nad tym, to jest
hipokryzja,
lekarski.
Ale pan ubolewa nad...
propagandowo,
pan ubolewa nad wszystkim, natomiast ta hipokryzja. Mówi pan o kompromisie aborcyjnym. Ten kompromis, w cudzysłowie, zawarty pomiędzy mężczyznami w garniturach i mężczyznami w sutannach, on dotyka kobiety. I to jest, i kobiety dały głos.
I dziecka poczętego.
Ale to jest możliwość wyboru. Pan powiedział o tym marszu życia.
Dziecko nie ma wyboru.
Jeśli kobieta nie chce wykonać zabiegu terminacji ciąży, nikt jej w Polsce do tego nie zmusi. To jest prawo wyboru. Naprawdę,
nie ma wyboru.
Hipokryzja tej prawej strony sceny politycznej jest niesamowita. Ja w Komisji Zdrowia, w tej Komisji Zdrowia był, czy jest także w tej kadencji poseł Piecha. Poseł, który wykonał kilkaset aborcji. Nawrócił się. Dzisiaj jest pięknousty, złotousty. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, on przez wiele, wiele lat był w czołówce polskich ginekologów dokonujących zabiegu terminacji ciąży. Jeśli on jest taki sprawiedliwy, taki prawy i sprawiedliwy, może niech on odda te wszystkie pieniądze, które zarobił na tych aborcjach, na jakiś zbożny cel. Na przykład. Nie, hipokryzja jest niesamowita tej waszej strony sceny politycznej.
To jest ewolucja postawy człowieka, nie hipokryzja.
A, myślałem, że ewolucja
we właściwą stronę.
Czy Artur Dziambor jakieś zdanie do tego? Bo ja tak pomyślałam sobie, że czy...
Ja nie, ja tak jak powiedziałem, no, czekam na pozytywne rozwiązanie i jedynego sensownego wniosku.
Referendum.
Ponieważ ja uważam, że tak, ponieważ ja uważam, że ta dyskusja, która się
przecież
toczy,
to się niczym nie skończy.
Ona będzie się toczyła
przecież
latami.
To jest naiwność, myślenie, że referendum coś skończy.
Ona
jakiś
będzie
temat.
Się toczyła latami. Trzeba zrobić wszystko, żebyśmy raz a dobrze to przedyskutowali, żeby obywatele się wypowiedzieli i żebyśmy zakończyli.
Ale to tylko
to jakoś,
taki wynika w referendum, było... że obywatele powiedzieliby, że są przeciwko. I też chyba nie skończyłoby to tematu.
Nie, to zróbmy referendum konstytucyjne. Może tego to wymaga.
Dotyczy kobiet.
Może tego to wymaga.
Dobrze, zobaczymy. W studiu Sławomir Rybicki, Jarosław Selin, Marek Krótka i Artur Dziambor. Panowie, porozmawiajmy o wynikach wyborów. Nie da się porozmawiać o wszystkich, bo te wybory są na poziomie i gmin wiejskich, i większych, i miast, i sejmików, i jeszcze one są nierozstrzygnięte. Ale o tym, co wydaje się ciekawe. Czyli zacznijmy od Gdyni, gdzie zaskoczenie chyba jest największe, bo przepadł... wydawało się wieczny prezydent Wojciech Szczurek, a do drugiej tury przeszła Aleksandra Kosiorek z Gdyńskiego Dialogu i Tadeusz Szemiot z Koalicji Obywatelskiej. Jak tu siedzimy wszyscy z Gdyni w jakimś sensie?
Urodzony
tak,
w Gdyni.
Tak, to można powiedzieć, że wszyscy z Gdyni. Słuchajcie, nie docenił rywalki. Jak to oceniacie po pierwsze? Po drugie, czy szykuje nam się tam koalicja? Bo to po tych deklaracjach można by tak chyba wnosić, że będą współrządzić. Bez względu na to, czy wygra Szemiot, czy Kosiorek. Jedno będzie prezydentem, drugie wiceprezydentem, no bo potrzebna też jest większość w Radzie. Więc zupełnie nowe. Artur Dziambor.
Większość w Radzie się w bardzo prosty sposób układa na koalicję Platformy z Dialogiem. Oboje kandydaci już teraz zadeklarowali, że jeżeli zostaną prezydentem, prezydentką, no to wtedy na krzyż się wezmą na wice. Robią nawet razem jakieś tam kampanijne akcje. Te ostatnio się odbył spacer z kandydatami, tak? I oni oboje tam szli przez miasto i rozmawiali z ludźmi. Więc widać jakieś tam współpraca.
A to takie naturalne, czy żeby wyprzedzić ewentualne ruchy ze strony Prawa i Sprawiedliwości?
Nie, trochę chodzi o to, że to już teraz jest, powiedzmy, że wstępnie ustalone, że w rodzinie zostaje, tak? No bo Platforma Obywatelska ma większość taką, że może się skoalicjować na sali, na Radzie Miasta ze wszystkimi, no ale z oczywistych względów nie skoalicjuje się z Prawem i Sprawiedliwością i raczej ze względu na przeszłość i to, jak przez ostatnie te 20 parę lat rządziła samorządność Wojciecha Szczurka, nie za bardzo jest ochota z nimi w ogóle rozmawiać teraz, gdy są w opozycji. I to jest efekt absolutnie spodziewany. Więc ta koalicja Platformy i Dialogu myślę, że będzie oczywistością. Zobaczymy, co ona przyniesie. A jeżeli chodzi o Wojciecha Szczurka, no jest to szok dla wszystkich, ponieważ myśmy się wszyscy przyzwyczaili do tego, że po prostu wygrywa Wojciech Szczurek. Ja myślę, że sztab samorządności również zakładał, że po prostu Wojciech Szczurek wygra w drugiej turze. Myśmy wszyscy znali sondaże, jakie były i te sondaże mówiły, że Wojciech Szczurek będzie w drugiej turze z Szemiotem. Okazało się inaczej. Wojciech Szczurek jest tym największym przegranym teraz w tych wyborach, a przez ostatnie 25 lat był największym wygranym w Polsce. On osiągał rekordy na poziomie 70-80%. Jego samorządność dominowała, podczas gdy była wojna PiSu z Platformą w Polsce. Samorządność Wojciecha Szczurka Córka miała 20 na 28 radnych. To była jakaś potęga, która w tym momencie upadła całkowicie.
No tak, ale upadła, bo rządził 26 lat? Bo nie, moim zdaniem
dlatego,
to nie jest
że ostatnia kadencja
argument.
To była kadencja robienia ludziom na złość. To, co się działo w Gdyni przez ostatnie... Nie, to, co się działo w Gdyni przez ostatnie lata, to było... I tam nie było ani jednego kroku, który można by było rzeczywiście pochwalić. To były po pierwsze wieczne nieudane remonty, po drugie to było betonowanie Gdyni, po trzecie to był całkowicie chybiony projekt jakiegoś dziwacznego parku w środku, po czwarte to była zbyt duża bliskość z deweloperką i centralne miejsca w mieście zajmowane.
Ale dobrze,
po piąte
to znaczy, że...
zamykanie miasta dla samochodów, likwidacja miejsc parkingowych, zwiększanie kwoty okay. zaparkowanie i tak dalej, i tak dalej.
To znaczy, że Wojciech Szczurek stracił jakby posłuch i nie wiem, stracił rozeznanie miasta? I ludzi? Przecież mówiło się, że Gdynia to jest stan świadomości, że ludzie kochają Gdynię i kochają Wojciecha Szczurka. Tak było przez lata, Jarosław Sejm.
Myślę, że się kończy rzeczywiście pewna epoka i po Franciszce Cegielskiej, pamiętajmy, która była prezydentem Gdyni, ale stała się ministrem w rządzie Akcji Wyborczej Solidarność. Następcą był Wojciech Szczurek i to trwało 26 lat. I skoro taka epoka się kończy, ponad ćwierć wieku, to przynajmniej ja mam takie poczucie, że mam potrzebę po prostu też podziękowania Wojciechowi Szczurkowi za to rządzenie moim też rodzinnym miastem, w którym się urodziłem i w dzieciństwie mieszkałem. Bo w wielu sprawach współpracowaliśmy, czasami w różnych sprawach się też różniliśmy, no ale jednak do historii tego miasta po prostu Wojciech Szczurek, młodego przecież miasta Wojciech Szczurek przechodzi i jedni go oceniają pozytywnie, drudzy negatywnie, ale to jest kawał po prostu historii miasta. Wojciech Szczurek to jest kawał historii miasta Gdyni. Dlaczego tak się stało? To jest rzeczywiście zagadka, bo to była chyba największa personalna sensacja pierwszej tury wyborów w skali kraju, tak mi się wydaje. Myślę, że sam Wojciech się też tego nie spodziewał, że w ogóle do drugiej tury nie wejdzie. Nie potrafię zdiagnozować przyczyny, ale być może część tych przyczyn, które mieszkaniec miasta Gdyni, jakim jest pan Dziambor, być może jest prawdziwa. Albo takie po prostu zwykłe też zmęczenie. No, 26 lat to jest kupa czasu, całe pokolenie. Być może część gdynian uznała, że warto dać szansę innym.
No tak, ale Janusz Wróbel jest w Pruszczu od 2002 roku i nie zmęczyli się pruszczanie nim, więc to nie jest...
To nie jest 26 lat.
No, ale też dużo. Sławomir Rybicki.
Tak, no kończy się bez wątpienia pewna epoka związana z pierwszą ekipą, która rozpoczynała na Pomorzu w Trójmieście budowę samorządu. Budowę samorządu właściwie bez wzorców, bez odniesienia się w historii Polski. To była nowatorska praca, którą w Gdyni wykonywano znakomicie, bo i Franciszka Cegielska, i Wojtek Szczurek, i cała ta ekipa, w której też mój obóz polityczny brał na wielu etapach udział. To jest etap, który bez wątpienia, gdy emocje opadną, będzie dobrze wspominany w Trójmieście i w Gdyni. I Wojtek Szczurek ma swoje miejsce w historii samorządu pomorskiego i gdyńskiego, ale myślę, że stracił słuch polityczny i nie dość mocno wsłuchiwał się w swoje zaplecze, otoczenie, w głos mieszkańców Gdyni. Ale jest jeszcze jedna ważna kwestia. Kończy się rzeczywiście epoka samorządności Wojciecha Szczurka, ale nie zaczyna się nowa epoka polityczna, bo gdynianie zdecydowali, że w drugiej turze będą kandydaci obozów demokratycznych, obozów lokalnych ugrupowań czy ruchów miejskich, które szanują demokrację, praworządność, prawa człowieka i wszystkie te wartości, które na Pomorzu i w Trójmieście są dominujące i mam nadzieję, że długo będą. I to jest też bardzo ważna informacja, że gdynianie rozczarowali się do takiego sposobu rządzenia, ale nie do wartości, które reprezentuje demokratyczny kandydat Koalicji Obywatelskiej czy Dialogu.
Jeszcze jedną rzecz warto przypomnieć, pani redaktor, że Wojciech Szczurek był jednym z kilku zaledwie doradców społecznych prezydenta Lecha Kaczyńskiego i to właśnie do spraw samorządu. I to moim zdaniem nie było przypadkowe, że Lech Kaczyński uznał, że w sprawach samorządu będzie mu doradzał Wojciech Szczurek.
I na początku
2006-2010.
I na początku rządzenia.
No bo był po prostu wybitnym samorządowcem, także tutaj naprawdę się bardzo ważna epoka skończyła.
I na początku rządzenia waszej ekipy jeszcze jakoś tak dobrze z wami żył, wydawało się, nie? A potem tak bardzo krytykował.
Bywało różnie, ale generalnie można powiedzieć, że relacje były ciepłe.
Panie senatorze, jeszcze chciałam zapytać, to dziwne, że Aleksandra Dulkiewicz nie popiera kandydata Koalicji Obywatelskiej w Gdyni?
No to jeszcze jest tydzień czasu, myślę, że...
A jeździ po Polsce i popiera różnych kandydatów?
Aleksandra Dulkiewicz się nad tym zastanawia. To nie jest prosty wybór, ponieważ po drugiej stronie, w drugiej turze są przedstawiciele demokratycznych ugrupowań, których programy społeczne, samorządowe, gospodarcze za wiele się nie różnią. Ich źródłem i ich tożsamości są raczej środowiska demokratyczne związane z Platformą i z innymi samorządowymi ugrupowaniami. Jest pewien dylemat, tak sądzę, po stronie pani Aleksandry Dulkiewicz, ale decyzja przed nią. Jeszcze mamy do piątku, do ciszy wyborczej kilka dni.
Lewica przegrała na Pomorzu wszystko, co mogła przegrać.
Albo inaczej, nie wygrała zbyt wiele.
No, delikatnie mówiąc. Do połowy pusta, do połowy pełna.
Tak, ale pani redaktor zadała pytanie, czy pan prezydent nie docenił kontrkandydatów. Jako socjolog to mogę, i gdynianin też, to muszę powiedzieć, że przecenił siebie przede wszystkim. Miał takie wrażenie, że...
Pycha kroczy przed upadkiem.
No, tak trzeba powiedzieć. Nie dało panu prezydentowi do myślenia te spadki jego poparcia. W 2014 roku miał 87%. To był jeden z najwyższych wyników w kraju. Ale w 2018 można być już tylko 67%. W ciągu 5 lat zeszło to do poziomu 23% i nie wejścia do drugiej tury. To pokazuje, że jeśli ktoś w tej wieży z kości słoniowej się zamknie, to wyborcy wyrok czy werdykt, jak to nazwać, wydadzą. Natomiast dość niepokojące, ja brałem udział we wszystkich debatach tych przedwyborczych z udziałem tej czwórki kandydatów. Najpierw brałem udział także w tym sobotnim spacerze z panem Przemiotem i panią Kosiorek i to była dobra przestrzeń do rozmowy, do zadawania pytań, do rozmowy o komunikacji, o mieszkaniach, o opiece zdrowotnej w mieście, czy o tym, czy miasto powinno być dla obywateli, czy dla urzędników. Jak ja interweniowałem po zakończeniu stanu pandemii, aby ten sznurek z Urzędu Miasta zdjąć, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale stan zagrożenia epidemicznego zakończył się, a sznurek w Urzędzie Miasta nadal był.
I taki symboliczny, prawda?
Tak, i pilnował tego strażnik miejski. Nie można było do urzędu wejść. I to, jak doda się to, o czym mówił też poseł Dziambor, o likwidacji miejsc postojowych, o zamknięciu skwerku przed Rivierą, o zamknięciu końca skweru Kościuszki, że tam już nie można podjechać autem, tylko postawiono jakieś donice z suchymi drzewami. To jest niesłuchanie obywateli. Natomiast...
z tymi autami to ja bym tak nie przesadzała. Niesłuchanie kierowców, bo piesi mają na temat inne zdanie.
My też mamy swoje prawa.
Ale to można...
Antysamochodzizm to jest choroba.
Można to połączyć. Natomiast niepokojący jest spis radnego, jednego z niewielu radnych z partii czy ugrupowania pana Szczurka, który napisał, że nie wyklucza koalicji dialogu i Prawa i Sprawiedliwości. I to jest trochę niepokojące. Miejmy nadzieję, że ten sen się nie ziści, czyli że pani Kosiorek nie pójdzie.
Nie wiem,
po tym
jak jedna z telewizji podała, że pani Kosiorek sympatyzuje z Prawem i Sprawiedliwością, z prawicą, ona dosyć mocno się od tego odcinała i twierdziła, że ktoś specjalnie te fake newsy
to nie odnoszę się do tego, natomiast ten spis radnego Kłodzińskiego jest zastanawiający i trochę niepokojący. No miejmy nadzieję, że tylnymi drzwiami Prawo i Sprawiedliwość do Gdyni nie wejdzie.
No, Gdynianie zdecydowali, że...
Takimi tylnymi. Mamy swoją reprezentację.
Liczną trzyosobową.
I w Gdyni, i w Gdańsku, i w Sejmie.
Ale przepraszam,
jakimi tylnymi?
To prawda, że PiS ma trzech radnych.
Legalne zdobywanie mandatów,
to znaczy, że Gdynianie powiedzieli, że nie chcą PiSu u władzy i tego się trzymają.
No ale to akurat nie jest chyba zaskakujące, bo wcześniej też tak było. Słuchajcie, bardzo mało czasu mamy, a chciałabym, żebyście jednym zdaniem o rocznicy katastrofy smoleńskiej. To 10 kwietnia, wiadomo. Jarosław Kaczyński powiedział, że komisja Macierewicza przedstawiła dowody na zamach, zamach Putina. Wyraził się, a co do innych, to jest jeszcze przed nami. Mniej więcej w tym samym czasie w TVN-ie prokurator, który kierował prokuratorami, w tą ekipą prokuratorów kieruje Krzysztof Schwartz, powiedział, że nie ma dowodów na wybuch i zamach. I co z tym? Ja bym chciała, żeby zaczął Sławomir Rybicki. Pamiętamy te ekshumacje po wielu latach wykonywane. Mówiło się wtedy, że one są między innymi po to, żeby jeszcze raz jakby zbadać te wersje o wybuchu, żeby zebrać dowody. To takie było trochę dramatyczne, bo wyście się na to kompletnie nie zgadzali, pamiętam.
Prokuratura Krajowa badająca katastrofę smoleńską była narzędziem w rękach polityków i działania prokuratury były podporządkowane pewnej tezie, do której potrzebne było śledztwo, dlatego te śledztwo było sztucznie przedłużane po to, aby Antoni Macierewicz mógł publicznie kłamać, w sposób cyniczny manipulować faktami i budować narrację polityczną o katastrofie smoleńskiej, która skutecznie podzieliła Polaków na tych, którzy chcą wyjaśnienia i tych, którzy są sojusznikami Putina. To jest przestępstwo nie tylko urzędnicze, polegające na tym, że podkomisja smoleńska ukrywała opinię, manipulowała faktami i wydawała publiczne pieniądze w sposób niezgodny z przeznaczeniem, z prawem, ale też użyto socjologicznych zabiegów, aby traktować katastrofę smoleńską jako narzędzie do uprawiania polityki, do dzielenia Polaków. I to jest coś, co jest haniebne i z czym będziemy mieli jeszcze jako wspólnota Polaków wiele lat poważne problemy.
Panie pośle, poseł Sellin, zmieniła się ekipa i prokurator mówi, że nie ma dowodów, a tyle lat myśmy tego nie słyszeli. To coś w tym...
Zanim o tym, to jest bolesny temat oczywiście, ale ja uważam, że Polaków skutecznie w tej sprawie podzielił Donald Tusk u samego początku, kiedy był premierem i kiedy popełnił tyle błędów w sprawie wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej, a główny błąd to oddanie zasadniczego śledztwa w tej sprawie po prostu Rosji. Nawet oddanie dowodów materialnych, niezabezpieczenie tych wszystkich rzeczy przez służby polskie i tak dalej, i tak dalej. To długi temat, ale... A potem było też to dzielenie emocjonalne poprzez stworzenie ruchu Palikota, poprzez agresję na krakowskim przedmieściu. Poprzez to, co Donald Tusk nazwał sympatycznym Hyde Parkiem, a oznaczało, że wielkomiejska tłuszcza, którą tak nazwał Bartłomiej Sienkiewicz w tamtym czasie. Wielkomiejska tłuszcza zaatakowała ludzi modlących się na krakowskim przedmieściu i profanowała krzyż i profanowała pamięć po Lechu Kaczyńskim. To byli autorzy podziału w tej sprawie, bo tak nie musiało być. Natomiast co do przyczyn, no wszystkie jakby zjawiska, można powiedzieć fizyczne, związane z fizyką jako nauką, wskazują na to, że to nie było zwykłe uderzenie o ziemię i rozbicie się na taką ilość kilkunastu tysięcy szczątków, że takie rozbicie tego pokładu samolotu mogło mieć miejsce tylko w sytuacji wybuchu. Pytanie, dlaczego doszło do tego wybuchu? To jest rzeczywiście rzecz, którą trzeba wyjaśnić.
Najbardziej przykre jest dzielenie społeczeństwa i uprawianie cynicznej polityki nad grobami 96 ofiar. Może warto przytoczyć słowa pilota samolotu JAK, który udało mu się chwilę przed nieudanym podejściem Tupolewa wypowiedzieć. I te słowa brzmiały tak, nie, no ziemię widać, coś tam widać, może nie będzie tragedii. To pokazuje, że nie było żadnego zamachu. To, żeście skasowali raport Millera, dzisiaj w polskim porządku prawnym obowiązuje w związku z tym raport Anodiny. W związku z tym to jest wasza odpowiedzialność. I 33 miliony złotych wydane na...
Wasza, czyli do Jarosława Sellina.
Znaczy obozu Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego. 33 miliony złotych wydane na komisję Macierewicza. 12,5 miliona tylko na same pensje dla ludzi z tej komisji. I do tego pocięty szlifierką. Drugi egzemplarz Tupolewa, który kosztował 50 milionów złotych, był świeżo po remoncie. Oni go pocięli szlifierką, robili eksperymenty z parówkami, z puszkami po coli, uwłaczające ofiarom tej tragicznej katastrofy.
I Artur Dziambor na koniec.
No, Lech Kaczyński był przede wszystkim naszym prezydentem. I ja pamiętam te dni, kiedy to się działo. Myśmy wszyscy przed telewizorami siedzieli. Ja pojechałem do Sopotu, postawiłem znicz pod domem Lecha Kaczyńskiego. To był nasz prezydent, niezależnie od tego, czy ktoś go popierał, czy nie. Trzeba to brać pod uwagę. Ten majestat, ta pamięć, ten szacunek jest całkowicie niszczony, dewastowany przez polityczne akcje Prawa i Sprawiedliwości. To, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło przez te ostatnie lata i od samego początku właściwie, żeby wyjaśnić, w cudzysłowie zaznaczam, wyjaśnić tę katastrofę, naprawdę sprawia, że pamięć po ofiarach będzie tragiczna, ponieważ będzie karykaturalna w porównaniu z tym, jak powinniśmy ich pamiętać. Ja, tak jak byłem w stanie, jestem w stanie zrozumieć emocje Jarosława Kaczyńskiego, bo to jego rodzina. I wiadomo, że każdy z nas szukałby podskórnie jakiegoś powodu, dlaczego coś takiego się wydarzyło. Tak, cynizm polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy uprawiają politykę ewidentnie przytrzymywania przy sobie określonego elektoratu poprzez właśnie budzenie takiej atmosfery tajemniczości, sensacji, czegoś, czego nam nie mówią siły wyższe, jest po prostu karygodne i mam nadzieję, że to się kiedyś zakończy. Trochę ta nadzieja naiwna może, bo jak widać było w kampanii wyborczej, miesięcznice smoleńskie wróciły do nas, ale chciałbym, żeby naprawdę to się zakończyło, ponieważ uważam, że naprawdę powinniśmy inaczej pamiętać tych ludzi i inaczej pamiętać ten
czas. Co innego polityka, co innego nawet podkomisja Macierewicza, ale przecież prokuratura. No, chciałoby się wierzyć, że prokuratora bezwzględno pod którym ministrem z tej partii czy z tej partii jest w stanie poczynić jakieś ustalenia. Minęło 14 lat, a my co? A my właściwie jesteśmy zdani na właśnie jakieś wywiady prokuratorów. Bardzo wam dziękuję. Sławomir Rybicki, senator Koalicji Obywatelskiej, Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Marek Rutka, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy na Pomorzu i Artur Dziambor, Polska 2050 PSL. Do usłyszenia, dziękuję. Agnieszka Michajłow.
Strefa politycznie kontrolowana.